Tu Radio Kraków Kultura.
Pierwszymi gośćmi porannego programu Radia Kraków Kultura są Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia Kraków noworocznie.
Jest z nami również Monika Guboła, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy w ten niezwykły, zimowy, mroźny krakowski poranek.
No, rzeczywiście mróz, jakiego dawno nie odczuwaliśmy, ale my też będziemy rozmawiać o takich terenach, które nam się kojarzą, no właśnie, z wypoczynkiem zimowym. Choć rozpoczniemy od inwestycji, która tak naprawdę nieodległa jest od siedziby Radia Kraków, bo też nowym instytucjom poświęcimy, instytucjom kultury poświęcimy w dużej części tę naszą rozmowę. Przede wszystkim ta instytucja, która budzi najwięcej emocji, na którą czekamy już od dawna, Kogiteon Małopolski Centrum Nauki. Czy znana jest już, pani marszałek, data otwarcia? To pytamy nieustannie o datę otwarcia Kogiteonu.
A my cały czas, szanowni państwo, byśmy chcieli tą datę podać dokładnie, ale w związku z tym, że to jest, jak widzicie, bardzo ogromna inwestycja, no nie chcemy się wiązać z kolejną datą, bardzo nam z konkretnym terminem, bardzo nam zależy, żeby to się odbyło, no przynajmniej do końca marca tego roku. I czynimy wszelkie starania, żeby tak było. Jednak wystawy, które stałe, które są przygotowywane, no dopiero mogą być przygotowane w momencie, kiedy firma przekaże budynek tak naprawdę i zostanie to wszystko już odebrane pod względem formalnym. No i myślę, że to są czynniki, które no nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Każdy, kto wykonuje inwestycje i to tak ogromne, wie, że jest strona, której bardzo zależy na tym, żeby wszystko odbyło się w czasie i żeby było wszystko zgodne z umową, ale my też musimy pilnować tych warunków umowy. Nie możemy sobie pozwolić na to, że coś nam umknie, no bo wiadomo, że to są później odpowiednie konsekwencje, więc liczymy, że przynajmniej uda nam się w marcu, jeżeli nie oddać dla publiczności, to odebrać tą instytucję w takiej formie, która będzie dla nas i dla państwa bezpieczna i satysfakcjonująca.
No bo też musimy pamiętać o tym takim kalendarzu związanym z kadencjami samorządu.
No,
na pewno obecny samorząd chciałby dokończyć wszystko
jest
w tej kadencji.
Powiem tak, w momencie ponad 5 lat temu, jak przyszłam do sejmiku, to ten temat już był bardzo żywy, już miał nadany bieg formalny. No i proszę zobaczyć, jak to długo wszystko trwa od czasu ogłoszenia przetargu, wyboru wykonawcy, no potem przystąpienia, a wszystko jest obwarowane umowami, a mimo wszystko, no gdzieś te terminy, to wszystko zresztą, no co tu dużo mówić, w końcu trafiliśmy na pandemię w tym czasie, trafiliśmy na wojnę w Ukrainie. Są to rzeczy, które na etapie całego przygotowania projektu no w żaden sposób nie mogły być przewidziane, więc samym problemem są te niedoszacowania, które później się pojawiły w trakcie tego wykonania. W związku z czym no bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Myślę, że te starania, które czynimy, No są staraniami przecież tak naprawdę, na którym nam bardzo zależy.
Czyli tego możemy być pewni, że do końca marca, czyli przed jeszcze wyborami, przed końcem tej kadencji samorządu, budynek zostanie oddany.
To, czy będzie budynek działał... Budynek oddany to już ma być przekazany do 18 stycznia, tak mamy z terminów, które zostały podane nam do wiadomości zarządu i mam nadzieję, że to wszystko zostanie dotrzymane, bo HOFTIF ma wszystko już zapłacone po naszej stronie. Formalności są uregulowane. Oni tam cały czas, jak to każdy wykonawca, może nie każdy, ale HOFTIF ma to w zwyczaju, no jeszcze negocjuje niedoszacowania, które mu są wyliczone. No my też, jako strona druga, która musi bronić tych finansów publicznych, no musimy się też do tego odnieść. Ta informacja dzisiaj wchodzi właśnie na zarząd z tymi mediacjami. Zobaczymy, zobaczymy, jak to porozumienie będzie się odbywało i na ile my obronimy naszą rację, bo racja Hoftifu, no wiadomo, że jest po ich stronie, a nasza jest po naszej stronie.
To skoro pani marszałek o tym mówi, to też jest te informacje płynące od podwykonawców, z których wynika, że główny wykonawca no, opóźnia rozliczenie z podwykonawcami. To w jaki sposób państwo to rozwiążecie?
No, powiem szczerze, to jest informacja, którą pan redaktor mnie w tej chwili poinformował. Czy jestem zaskoczona tą informacją, bo raczej staramy się mieć raporty regularne od dyrektora. Co miesięczny mamy raport, jaki jest przebieg realizacji umowy. I nigdy takie informacje nie padły. Ja przed chwileczką pozwoliłam sobie zadzwonić do dyrektora. Również był zaskoczony, ponieważ każdy przelew, który był dokonywany do Hoftifu, był poprzedzony przedstawieniem płatności z podwykonawcami Hoftifu i to z przelewami. W związku z czym mogą tam pewnie jakieś różnice wynikać, które wynikają z warunków umowy tej początkowej, a później wynikającej ze wzrostu kosztów, no bo takie rzeczy gdzieś tam mogą mieć miejsce, no ale dyrektor powiedział, że przyjrzy się temu tematowi, bo też był zaskoczony z racji na to, że po naszej stronie nie ma w żadnym wypadku żadnych zaległości.
Dyrektor Gubała, bo tutaj mówimy cały czas o budynku, o wyposażeniu, ale rozumiem, program jest już przygotowany i tylko, rozumiem, czekają państwo na oddanie tych wszystkich pracowni, oddanie budynku, żeby program Kogiteonu wraz z tymi stałymi elementami oferty zaczął funkcjonować. Tak, kiedy to może się stać?
Też oczywiście chcielibyśmy państwu tę datę podać, natomiast oczywiście jest cały duży zespół Kogiteonu, który jest cały czas na bieżąco uzupełniany, trwają cały czas nabory, jest bardzo duży dział edukacyjny, gdzie przede wszystkim chcemy właśnie edukować, pokazywać te różne strefy emocjonalne i mówić o nauce poprzez doświadczenia. Także sami też wszyscy czekamy na to, aż będzie można zaprosić wszystkich, przede wszystkim młodych użytkowników. I tutaj pan dyrektor z całym swoim zespołem współdziała. Również cały czas nawiązywane są współprace z różnymi sponsorami, z różnymi partnerami. Tutaj też bardzo jest duża aktywność Kogiteonu. Natomiast to, do czego ja mogę zaprosić i gdzie mogę powiedzieć, że już zapraszam wszystkich państwa serdecznie, a szczególnie naszą wspaniałą, drogą młodzież i dzieci, to zapraszamy do Teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, gdzie tam podczas listopada, 25-26 listopada, odbyła się inauguracja sceny Atelier. Wspaniały obiekt, ponad 1000 metrów kwadratowych przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży, gdzie będą warsztaty nie tylko z zakresu teatru, ale również i z zakresu plastyki, muzyki. Inauguracja była niezwykła, dlatego że przede wszystkim to był pierwszy rzut zimy, kiedy nie dało się prawie dojechać do tego obiektu, ale byliśmy wszyscy wytrwali i rzeczywiście z takim wspaniałym akcentem to się odbyło. I pan dyrektor już teraz zaprasza. W styczniu zostaną przeznaczone już dodatkowe środki na to, by mogły robić tam, realizować się działania merytoryczne. Także tam na pewno już zapraszam.
Rozumiem, że w styczniu, bo też ferie zimowe za pasem, w najbliższy poniedziałek się rozpoczynają dla 4 województw, w tym dla województwa mazowieckiego. Również młodzież będzie mogła korzystać z ofert Sceny Atelier.
Tak, już pan dyrektor to wszystko przygotowywuje, także zapraszamy serdecznie. Proszę śledzić stronę internetową teatru, ale również oczywiście u nas też na pewno departament będzie przygotowywał specjalne informacje, co można robić w ferie w naszych instytucjach kultury.
Scena Atelier to oczywiście scena Teatru Witkacego. Skoro jesteśmy już na południu naszego regionu, no to inwestycja, która gdzieś jest w cieniu, jak się wydaje, Kogiteonu, bo wszyscy o tym Kogiteonie stronie dyskutują. A tutaj rzeczywiście coś, co planowane jest także na rok 2024. Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. To na jakim etapie jest realizacja, pani marszałek, tego?
No i tutaj bardzo dobra informacja. Szanowni państwo, otwarcie tej instytucji będzie miało miejsce 20 stycznia. Będzie to takie otwarcie oficjalne, więc instytucja jest przygotowana do tego, aby ją udostępnić wszystkim zainteresowanym. Powiem tak, ktoś, kto widział obiekt Związku Podhalan w Ludźmierzu 2 lata temu, a przyjedzie w tej chwili, to po prostu nie pozna zupełnie miejsca. Pewnie pomyśli, że to jest zupełnie nowy budynek. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem nawet samego projektu, że w taki sposób się pojawił pomysł remontu, bo umówmy się, to jest przebudowa i remont. To nie było całkowite odtworzenie, tylko jednak dostosowanie. I wykorzystanie potencjału tego miejsca jest naprawdę imponujące. Szanowni państwo, 2 studia nagrań, profesjonalne. Wspaniała, profesjonalna scena z widownią, która ma taką formę, że zostaje wysuwana do potrzeb z całymi krzesłami sali, a jeżeli ma być do innych celów przeznaczona ta sala, to te całe siedzenia są zsunięte do ściany. Powiem szczerze, będąc tam ostatnio, akurat tego mi zabrakło, jeszcze to było niezamontowane. Jestem bardzo ciekawa samego tego mechanizmu. Do tego też scena zewnętrzna z odpowiednimi namiotami, które będą takim też zapleczem zewnętrznym do organizowania wszelkich występów, szczególnie regionalnych. Do tego biblioteka naprawdę ze sprzętem bardzo profesjonalnym, który ma zapewnić wilgotność, no i wszystkie te parametry, które już w tych najnowocześniejszych bibliotekach są. Są przestrzenie, które są zabezpieczone dla Związku Podhalan, więc ta umowa użyczenia została bardzo tak przemyślany sposób sformułowana, bo Związek Podhalan będzie mógł cały czas uczestniczyć w tych wydarzeniach, które no, mimo wszystko patronuje tym wszystkim wydarzeniom folklorystycznym na Podhalu. I to nas cieszy, bo tak naprawdę to dziedzictwo niematerialne Podhala jest tak nieprawdopodobne. To jest też nasz ogromny potencjał turystyczny. I my musimy jako województwo w sposób taki bardzo przyszłościowy zadbać, bo to, że my na bieżąco inwestujemy w stowarzyszenia, w różne podmioty, dofinansowujemy, żeby oni mogli tą twórczość realizować i sami państwo widzicie, że jesteśmy regionem bardzo roztańczonym i rozśpiewanym, wielobarwnym, który tak pięknie się prezentuje, no ale musimy to w jakiś sposób digitalizować, musimy to zapisywać, żeby dla przyszłych pokoleń dyrektor, to udostępnić.
Dyrektor Gubała, to w jakim stopniu, w jakim sensie z tej oferty Instytutu będzie mógł korzystać Małopolanin? Bo tam będzie szereg pracowni, pracownia etnograficzna, etnomuzykologiczna, języka, rzemiosła. W jaki sposób każdy z nas będzie mógł z tej oferty skorzystać?
No, przede wszystkim, szanowni państwo, już teraz, tak jak pani marszałek zapowiedziała, 20 stycznia będzie otwarcie i będzie to też otwarcie dla całej publiczności. A zatem będziemy mogli wszystkich państwa zaprosić. Tutaj pan marszałek Witold Kozłowski z panem dyrektorem Andrzejem Zarychem będzie zapraszał wszystkich Małopolan, ale nie tylko Małopolan, gości odwiedzających Małopolskę w tym czasie, na wspaniały, piękny koncert właśnie dotyczący dziedzictwa niematerialnego ludów karpackich. Nie będę zdradzała, szanowni państwo, szczegółów, ale zapowiada się to niezwykle kolorowo. Między innymi oczywiście w tym obiekcie planowane są przede wszystkim działania edukacyjne. Tutaj już wspólnie też instytucja, czyli Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu, które prowadzi ten obiekt i jest, to jest ta głównodowodząca siedziba, już planują współpracę chociażby nie tylko z Departamentem Kultury, gdzie my oczywiście zabezpieczamy środki finansowe na działania merytoryczne, ale również z Departamentem Turystyki po to, by znajdować środki dodatkowe, jeszcze zewnętrzne, by rozszerzać tę działalność. Tu przede wszystkim będzie zachowanie dziedzictwa niematerialnego i materialnego. Tutaj właśnie zespoły małopolskie, te, które prowadzą szeroką działalność z zakresu regionalizmu, będą mogły nagrywać swoje występy. Będą mogły, oczywiście będziemy mogli wtedy zapraszać ludzi z całej Małopolski na te koncerty. Planowane są również działania edukacyjne w takich trochę formach zielonej szkoły, czyli robienie takich czasowych lekcji właśnie regionalizmu, gdzie będziemy mówili o tym, co było wcześniej, ale o tym, jak zachować to, żeby dzieci i młodzież miały kontakt z tą naszą wspaniałą, bogatą kulturą, nie tylko Podtatrza, nie tylko Nowosądeczyzny, ale całej Małopolski.
Powiedziała pani dyrektor, że współpraca ze szkołami będzie polegać na organizowaniu czegoś w rodzaju zielonej szkoły. Rozumiem, że tym odbiorcą będą raczej grupy, raczej szkoły, nie turysta, czy też osoba indywidualna zainteresowana tym niematerialnym dziedzictwem. Pani marszałek.
Ja myślę, że jednak oferta będzie przygotowana i dla grup, i też dla odbiorców indywidualnych. No Podhale to jest teren turystyczny, więc no chcielibyśmy wykorzystać ten potencjał i dotrzeć do każdego zainteresowanego właśnie nabyciem takiej wiedzy, czy też przeżycia takich doświadczeń, czy też nawet zapewnienia sobie jakiejś formy edukacyjnej, która pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności, czy też sprawdzenie tych umiejętności wokalnych, czy też rzemiosła, bo tutaj też było powiedziane, że będą warsztaty z rzemiosła. Ja mam nadzieję, że ta instytucja dopiero będzie wypracowywała tak naprawdę te pomysły, które już zostały w jakiś sposób zapisane do programu jej działalności. I na bieżąco też będziemy widzieć, jakie są oczekiwania odbiorców, jak to się przekłada na te nasze pomysły, jak oni reagują na to. I na bieżąco po prostu też będziemy tę instytucję poszerzać. Mamy na ten cel przeznaczone środki, więc myślę, że tutaj dyrektorzy będą aktywnie reagować na to potrzeby rynku. No i tak będziemy tworzyć tak naprawdę to, co będzie miało największy odbiór. Te szkoły zielone to jest faktycznie pomysł, ponieważ w Ludźmierzu wiemy, że przy Bazylice jest dom pielgrzyma wybudowany, nowy. I są takie możliwości, żeby właśnie takie grupy zorganizowane też przyjeżdżały i też no, tą formę relaksu łączyły z edukacją, ale to jest wszystko na takim etapie dopiero planów, więc myślę, że to się będzie rodziło dopiero w najbliższym czasie.
Dyrektor Gubała.
Szanowni Państwo, i oczywiście też to będą badania, działania naukowe,
no
konferencje.
Właśnie, tego nam zabrakło.
Tak. To jeszcze o tym nie powiedzieliśmy i to oczywiście jest absolutnie w planach. Też oczywiście zbieranie materiału od ludzi, którzy właśnie, czy będą chcieli opowiedzieć o swoich tradycjach, czy będą opowiedzieć chcieli o swoich historiach. Też oczywiście analiza całego materiału, który przecież przyjechał z Stanów Zjednoczonych, który w zeszłym roku bodajże sprowadzał właśnie Małopolskie Centrum Kultury Soku. Cały przecież kontener dokumentów, które też będą opracowywane. Więc oprócz tej działalności edukacyjnej, oprócz tej działalności artystycznej, która będzie też działalność naukowa.
Koszty, pani marszałek, to ponad 30 milionów, a utrzymanie instytutu?
Utrzymanie instytutu, no środki mamy zabezpieczone na utrzymanie instytutu. Ja tam cyfr nie pamiętam, ale myślę, że pani dyrektor tutaj przybliży nam ten koszt. No bo on nie jest oszacowany tak w 100%. No tak jak powiedziałam, jesteśmy w trakcie tworzenia tej części dydaktycznej, więc pani dyrektor, jakby pani była uprzejma.
W dotacji podmiotowej dla Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu są już zabezpieczone na ten rok środki zarówno na utrzymanie obiektu, jak i na wynagrodzenia. To jest około 1,5 miliona złotych. Natomiast jeszcze dodatkowo teraz w styczniu zostanie przekazana na działalność merytoryczną 500 tysięcy złotych. Jeszcze mamy też zabezpieczone kolejny milion na to, kolejny milion na to, by te środki przekazywać, jak również oczywiście też mamy zabezpieczone środki już w budżecie instytucji na otwarcie, bo to będzie wielka gala, więc te środki też już zostały zabezpieczone. Ponieważ departament, zarząd województwa małopolskiego, odkąd jest w nieco inny sposób, w szczególności po pandemii, zaczął budować budżety instytucji kultury, to zawsze co roku w budżecie departamentu są środki na bieżące działania merytoryczne, które wynikają chociażby z tego, że instytucje są aktywne poprzez zdobywanie środków z ministerstwa, poprzez programy ministerstw różnych, bo to są też różne programy, przede wszystkim oczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też na bieżące remonty, więc takie środki są. No i mogę się tutaj pochwalić, że po raz pierwszy w historii departament ma 70 milionów złotych w budżecie. Z tego blisko 28 milionów jest przeznaczone na wsparcie dla instytucji kultury.
To zamykając wątek Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego w Ludźmierzu, to pytanie do pani marszałek Gibas. Rozumiem, 20 stycznia otwarcie i od 21 stycznia normalnie funkcjonuje już pełną parą.
Może dajmy czas od 22, bo niedziela 21. Ale tak to przewidujemy i tak zapraszamy zainteresowanych, żeby tworzyć wspólnie tą instytucję, bo instytucja jest, ale muszą być też odbiorcy, żeby w pełni ta instytucja służyła i działała. A te działania faktycznie naukowe, myślę, że przyniosą też i publikacje, które będą też taką wartością dodaną.
W marcu, do końca marca oddany Cogiteon, 20 stycznia Instytut Dziedzictwa Niematerialnego w Ludźmierzu. A Muzeum Pożarnictwa? Kiedy, pani marszałek?
Muzeum Pożarnictwa też przewidujemy na otwarcie w marcu. Dokładnej daty jeszcze nie ustaliłam, bo musimy to uzgodnić jeszcze z marszałkami. Właśnie to jesteśmy na etapie, żeby nasze terminy w kalendarzu się zgrały, ale Muzeum Pożarnictwa jest, szanowni państwo, gotowe. Jest piękne. Będzie troszeczkę bajkowe, bo zadbaliśmy też oprócz takich elementów stałych wystawy. Wiecie państwo, że to będzie bardzo ciekawe muzeum z bardzo dużą ilością od wielu lat zbieranych eksponatów, więc myślę, że tutaj ta część młodzieży, szczególnie męskiej, będzie zainteresowana. No i oczywiście nasi strażacy, dla których tak naprawdę to muzeum jest takim pomnikiem ich dziedzictwa. I została w tym muzeum zabezpieczona i ta część na wystawy, i scena zewnętrzna, i plac zabaw, i kawiarenka. Myślę, że będziecie państwo mile zaskoczeni, kto was przywita w tym muzeum. A nie będę zdradzać tajemnicy, bo właśnie ten element ma być wielkim zaskoczeniem. Ale myślę, że tutaj z panią dyrektor wykazałyśmy naprawdę dużo zaangażowania, też podpatrując instytucje kultury i w Szwecji, i w Norwegii, jak one funkcjonują, czym imponują, czym zachęcają przy wyjściu z muzeum i taki element właśnie wprowadziliśmy. On już robi wrażenie tym, którzy tam zaglądają i kukają mieszkańcom, bo jest tam taki element noworoczny, ale tak jak mówię, nie zdradzam tajemnicy, żeby zachęcić wszystkich, żeby jednak przyjechali przede wszystkim z dziećmi, z młodzieżą, a szczególnie już wiosną, latem, bo tak jak mówię, zapraszamy też od razu do Wygiełzowa. No, Zamek Lipowiec, który odbył renowację, wieża, która została udostępniona, historię o Białej Damie, tudzież inne historyczne wątki. Powiem tak, w Wygiełzowie to jeden dzień stanowczo za mało, żeby spędzić. Myślę, że tutaj należy w ogóle w tym miejscu powiedzieć, że ten ubiegły rok dla małopolskiej kultury był ogromnie pracowity. I to po stronie instytucji, w których w każdej praktycznie odbywały się czy też mniejsze jakieś renowacje, czy tak jak w przypadku Alverni, tudzież Muzeum Tatrzańskiego, no bo przecież pewnie jeszcze wspomnimy o Palas, czy Teatrze Witkiewicza, czy Muzeum Archeologiczne. Praktycznie w każdym mamy inwestycje, więc ta kumulacja no też w jakiś sposób bardzo się odbiła na całym pracy departamentu, ponieważ ta ilość natłoku różnych obszarów no powoduje, że no pracownicy mają jakieś możliwości też wykonywania swoich zadań.
To za moment jeszcze
doszliśmy do ściany, tak to, powiem.
Za moment jeszcze o Palas, ale zatrzymam się jeszcze przy Alverni Muzeum Pożarnictwa, no bo to może być zaskakujące dla niektórych ze słuchaczy. To co na tych trzech poziomach nowego budynku się znajdzie, pani dyrektor? Na co mogą liczyć odwiedzający Monika Gubała?
Szanowni państwo, ja tutaj zostawię to do opowieści panu dyrektorowi, który w sposób barwny opowie.
Jak to strażak.
Jak to strażak opowie w tym kontekście, więc ja tutaj nie chciałabym wchodzić w jego kompetencje, bo myślę, że zaproszenie pana dyrektora będzie tym najlepszym takim czynnikiem i taką kropką nad i, gdzie on ze swoją pasją, bo po prostu w sercu ma to Małopolskie Muzeum Pożarnictwa, więc on o tym myślę opowie. Natomiast ja bym jeszcze dodała o inwestycjach, które nie są takimi nowymi inwestycjami, bo nie będą generowały nowych przestrzeni, ale myślę, że tu na pewno możemy się pochwalić to, co zarząd uczynił, czyli wykup kolekcji Sanguszków. I teraz, szanowni państwo, ja bym też bardzo serdecznie chciała zaprosić do Gorlic. Muzeum Dwory i Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach w tym roku otrzymały na rok 2024 właśnie z inicjatywy pani marszałek, z inicjatywy zarządu, ale też pani dyrektor, dostały środki finansowe na zakup kolekcji ze spuścizny po Teodorze Akcentowiczu. Więc to dla Małopolski jest niezwykle ważne. Taka wystawa planowana jest zaraz też z początkiem w pierwszym kwartale. Terminy właśnie są ustalane teraz z gabinetami marszałków. Także też, szanowni państwo, to są te przestrzenie, nie tylko te nowe przestrzenie, ale w tych przestrzeniach, których już mamy, również wnosimy wiele nowych rzeczy. I tutaj bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest też taki niezwykły historyczny moment dla ziemi gorlickiej, kiedy w muzeum będzie mogło pochwalić się nową kolekcją.
To z ziemi gorlickiej do Zakopanego, to kiedy Palas w takim razie? Ten nowy oddział Muzeum Tatrzańskiego.
Palas ma zaplanowane otwarcie na 8 marca. Jeżeli ten termin zostanie utrzymany, to będziemy mieli otwarcie tego muzeum. Też powiem państwu, obiekt imponujący. Jego gabaryty w moich oczach po remoncie urosły dwukrotnie. Miałam okazję oglądać tą inwestycję przed przystąpieniem. No zupełnie ona sprawiała inne wrażenie, a w tej chwili jest utrzymana faktycznie w stylu takim art deco z autentycznymi z tamtych czasów materiałami wykończeniowymi. Jest bardzo jasna, przestronna, więc robi daje takie poczucie niesamowitej też takiej dobrej energii, która powinna tam zamieszkać od czasów, kiedy ta zła została.
No właśnie, bo też historia ponura się wiąże z tym miejscem.
Ta historia jest właśnie bardzo trudna dla Podhala, bardzo ponura, a budynek oddaje swoją bryłą, przynajmniej zewnętrzną, zaprasza, przyjdźcie, posłuchajcie, co człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi, na co, przed czym przestrzegać w dzisiejszych czasach, tych czasach, które przecież za naszymi granicami granicami. Mamy tyle agresji, tyle nienawiści, tyle zła, cierpienia, które potrafimy człowiekowi zrobić, więc chcemy tutaj w jakiś sposób przestrzec u nas, szczególnie młodzież, bo do niej to muzeum jest skierowane, bo to ma przede wszystkim wartość i historyczną, i edukacyjną, bo właśnie w tym muzeum ma się odbywać przede wszystkim właśnie edukacja młodzieży. Działania, tak jak w każdym muzeum, naukowe no, są jak gdyby wpisane w całą działalność czy wydawnicze muzeum, ale przede wszystkim będziemy chcieli w tym muzeum połączyć właśnie to światło tego dobra i zmierzyć go z tym złem, które tam było.
Dawna katownia Gestapo, dokładnie, pamiętaj, przypomnijmy
dokładnie,
to oczywiście.
Tak, jest to muzeum, w którym dokładnie Gestapo stworzyło katownię Podhala, bo tak to zostało nazwane, więc to jest też w jakiś sposób pomnik dla tych ludzi.
Tu mówimy o tych wszystkich nowych instytucjach, no to początek roku imponujący tak naprawdę, no ale tak cały czas mówimy, że ta kadencja się kończy i to dobrze skończyć już te wszystkie rozpoczęte inwestycje.
Powiem tak, my z panią dyrektor naprawdę przez te 3 lata dałyśmy tyle serca w tą pracę. Stworzyłyśmy świetny zespół nie tylko w departamencie, ludzi, którym bardzo zależy na tym, żeby coś po sobie dobrego zostawić i fantastycznego, ale też zespół dyrektorów instytucji kultury. Mamy już 24, a w zasadzie od 1 lutego już 25 instytucji kultury, bo 28 grudnia przecież podjęliśmy uchwałę o stworzeniu Centrum Kultury i Historii Romskiej w Oświęcimiu.
No właśnie.
Ale do tego możemy też w taki sposób nawiązać. I bardzo się cieszę i w ogóle dziękuję panu redaktorowi, że przyjął zaproszenie na nasze kadry kultury, które z panią dyrektor od samego początku, jak zaczęłyśmy współpracę, właśnie w taki sposób chciałyśmy też wypracować tą współpracę między tymi naszymi instytucjami, stworzyć taką jedną wielką rodzinę instytucji kultury i że pan redaktor przyjął zaproszenie na wykład, który i szkolenie, które pan też przeprowadził dla naszych dyrektorów i miał pan okazję zobaczyć sam, nie tylko z opowieści, bo wiadomo, że wszyscy ludzie mamy jakieś takie zdolności do tego, żeby się w jak najlepszym świetle przedstawiać, ale miał pan okazję sam zobaczyć na własne oczy, jak my pracujemy, jak budujemy te relacje i jakich mamy wspaniałych dyrektorów, nie tylko administrujących instytucje, ale artystów, szanowni państwo. Oni nam robią przepiękne koncerty. Mamy zespół. Ja tutaj namawiam do tego, żeby korzystając właśnie z Ludzimierza i z tych studiów nagrań, które tam są profesjonalne, no powstała pamiątkowa płyta z nagraniem, bo mamy przecież, pani dyrektor jest wiolonczelistą, pan dyrektor Słukowski skrzypce.
Dyrektor Filharmonii śpiewa.
Dokładnie, tak. Śpiewa. Dyrektor muzeum w Nowym Sączu Ślusarek gra na pianinie. No i tak dalej moglibyśmy mnożyć i zachęcamy. Za każdym razem ktoś dołącza do tego zespołu i sam pan widzi, że wtedy się jesteśmy bardziej kreatywni, bardziej zjednoczeni i ta wymiana doświadczeń i ta pomoc wzajemna no jest tak imponująca między dyrektorami, że to tak faktycznie z każdego spotkania ta kreatywność po prostu rodzi kolejne jakieś fajne wydarzenia nawet między instytucjami.
No, z kadrami kultury, z kadrami, które prowadzą Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego na co dzień współpracujemy, tutaj rozmawiamy, więc znamy potencjał szefów tych instytucji, ale też chciałbym wrócić do Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu. No to jest tak naprawdę początek no dłuższej chyba drogi pani dyrektor Monika Gubała do stworzenia centrum.
Szanowni państwo, to jest zarazem zakończenie pewnej drogi przygotowawczej i otwarcie nowej drogi. Ponieważ właśnie dzięki zarządowi województwa małopolskiego 20 W listopadzie 2020 roku została podjęta uchwała intencyjna o tym, by taka instytucja była. I rzeczywiście tutaj departament bardzo intensywnie pod nadzorem pani marszałek wspólnie wypracowywaliśmy pewne systemy i w jaki sposób można tę nową instytucję utworzyć. I w tym roku, przepraszam, w ubiegłym roku, bo ja jeszcze ciągle jestem w 23, przez te opowieści właśnie artystyczne, więc jeszcze w roku 2023 został podpisany list intencyjny, który przede wszystkim dotyczył tego, że Stowarzyszenie Romów w Oświęcimiu przekaże budynek przy ulicy Berka Jasolewicza 5 na właśnie w przekażenie odpłatnie województwu i właśnie w tym budynku będzie miało swoją siedzibę Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu. I rzeczywiście ta sesja 28 grudnia 2023 roku była tą kropką nad i, kiedy udało się wszystkie sprawy formalne, myślę, zakończyć. Oczywiście czekamy jeszcze na opublikowanie tej uchwały i od 1 lutego zaplanowana jest działalność. Ale pierwsza sprawa to będzie utworzenie tej instytucji. Ona w tym roku ona będzie w organizacji. To będzie przede wszystkim znalezienie pracowników. Oczywiście tutaj we współpracy z Stowarzyszeniem Romskim mamy pewne nakreślone już zakresy działań i tu przede wszystkim to jest właśnie zachowanie tej tradycji, zapoznanie Małopolan, ale nie tylko Małopolan, z kulturą, z historią, z językiem romskim. To jest przede wszystkim też działania Holokaustu, bo przecież to jest też bardzo istotna sprawa. To jest uzupełnienie tej historii w Oświęcimiu. Oprócz Muzeum Auschwitz mamy przecież Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i teraz tą też taką kropką nad i będzie Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu, który będzie tą całą naszą trudną historię opowiadał. Ale to też będzie centrum, w którym będzie mowa o dialogu, o współpracy, o wzajemnym szacunku względem siebie. Myślę, że to też jest taki bardzo, ale bardzo ważny element ich działalności. Także to będzie w budowie. Także z jednej strony mówię, zamknęliśmy pewne drzwi, z drugiej strony otwarliśmy i wszystko przed nami.
A ja jeszcze chciałam dodać, że starania faktycznie Stowarzyszenia Romów w Polsce były bardzo wieloletnie do tego, żeby takie właśnie muzeum, czy też centrum, bo wtedy jak oni zabiegali, to pomysły były różne. Trwało od bardzo wielu lat i powiem szczerze, to, że nam się to udało, to myślę, że to dowód na to, jak bardzo jesteśmy otwarci, ale też dowód na to, jak mi bardzo zależało na tym, jako też mieszkance powiatu oświęcimskiego, żeby nastąpiła jakaś spójność tych wszystkich podmiotów, które w sposób szczególny wiąże Holokaust. No, trzeba podkreślić to nieprawdopodobne męczeństwo też Romów w tym Holokauście, ilość osób, które tam zostały zamordowane w stosunku do populacji, no jest praktycznie, no, nie wiem, czy mają pierwsze nawet miejsce, jakby to przeliczyć. Mamy Muzeum Pamięci, mamy przecież też synagogę i temat żydowski, no jest Auschwitz, więc te wszystkie obszary mają miejsce, w którym faktycznie mogą uczcić tą pamięć. I pod względem faktycznie publicystycznym, naukowym, ale też dobrego przesłania. Już nie mówiąc o tym, że ta kultura romska, no, budzi też wiele, jest piękna, ale ta mniejszość też budzi wiele kontrowersji takich lokalnych. I też chcemy w jakiś sposób odczarować to, ten przekaz, bo to są czasy, w których powinniśmy też ukazywać od innej strony. My się wszyscy zmieniamy. Ta mniejszość też pokazuje, że są ludzie, którzy potrafią tam zadbać o tą swoją historię i tym właśnie podmiotem jest stowarzyszenie, które przecież cały swój majątek, czyli budynek stowarzyszenia, który jest wart ponad 2 miliony złotych, aktem notarialnym przekazało na własność w grudniu, 8 grudnia, o ile dobrze pamiętam, ten akt notarialny podpisywaliśmy województwu małopolskiemu, a my będziemy instytucji to użyczali. Więc też trzeba zrozumieć, jaka była nieprawdopodobna intencja, bo to się rzadko zdarza. W zasadzie możemy powiedzieć, że ja nie kojarzę takiej sytuacji u nas, że właśnie taki krok, piękny też stowarzyszenie, po to, żeby zachować to ich dziedzictwo, też tą pracę tych ludzi przez wiele lat, tworząc to stowarzyszenie i tą pamięć, żeby to zachować. I ja uważam, że to jest właściwie też nasz ukłon w stosunku do tych mniejszości.
Pierwszy kwartał rzeczywiście wyjątkowy dla Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego.
To jeszcze nie wszystko, panie redaktorze. Jest jeszcze Muzeum Archeologiczne.
To już oczywiście mówiliście,
ale tak. Szanowni państwo, każdy, kto przyjdzie, to jest przeskok cywilizacyjny. Ta dostępność, która została stworzona, czyli
nowy strych,
winda do tych przestrzeni na strychu, już robionych w zupełnie nowych technologiach. Ja naprawdę, jak idę do muzeum i widzę tą radość na twarzy tych pracowników, a szczególnie dyrekcji, bo z nią mam najczęściej kontakt, to powiem państwu, naprawdę, no nie ma większej satysfakcji dla samorządowca. Właśnie jak widzieć to zadowolenie, że po prostu przez lata oni faktycznie byli zakopani, jak to mówią, całkowicie, a w tej chwili nabierają zupełnie nowego wymiaru. Te przestrzenie nabrały takiego blasku, takiego światła, te schody, szanowni państwo, właśnie z panią dyrektor mamy zdjęcia, już nie możemy się doczekać, żeby je zobaczyć osobiście, bo tam było wszystko po prostu, no, tak stare, że to wyglądało, jakby faktycznie to było to więzienie, które tam
też ponura miało przeszłość.
Dokładnie,
oczywiście.
Ponura przeszłość.
Więzienie imienia świętego Michała. I jeszcze dyrektor Gubała na koniec.
Tak, bo szanowni państwo, ja chciałam w uzupełnieniu jeszcze powiedzieć przecież o zielonej czytelni, która została otwarta i udostępniona dla czytelników biblioteki. Też piękna, wspaniała.
Przy parku Wisławy Szymborskiej.
Tak, nowa przestrzeń, gdzie to się po prostu idealnie wpisało, chociaż dwa samorządy wcale nie rozmawiały na ten temat, a okazało się, że mieliśmy wspólnie podobny pomysł, oczywiście jeśli chodzi o bibliotekę na mniejszą skalę, ale to też jest wspaniała, spójna przestrzeń, ale też możemy się pochwalić. Muzeum Etnograficzne w Krakowie wybudowało przy ulicy Kobierzyńskiej na terenach Babińskiego. Wybudowało swój nowy magazyn, w którym będzie miało wspaniałą pracownię, gdzie też oczywiście województwo małopolskie zadbało o to, by chociażby sprzęt do fumigacji już w zeszłym roku zakupić i by rzeczywiście nie tylko samo Muzeum Etnograficzne, ale również inne nasze muzea mogły korzystać z tych przestrzeni właśnie w takim kontekście.
Bogaty pierwszy kwartał. O każdej z tych instytucji nowych będziemy jeszcze oczywiście osobno tutaj opowiadać. Od 1 lutego przypomnijmy Centrum Historii i Kultury Romów w organizacji oczywiście centrum. 20 stycznia, czyli już niebawem, Instytut Dziedzictwa Niematerialnego w Ludźmierzu, no i później w marcu Cogiteon, Muzeum Pożarnictwa w Alvernii, no i Palas, nowy oddział Muzeum Tatrzańskiego. Jeszcze będzie okazja, żeby o tym
powiedzieć i dodać, że to nie koniec. Tak naprawdę przygotowujemy, czy też mamy przygotowane przecież w Muzeum Lotnictwa hangar, który z polskiego
Heksagon,
ale też zakupujemy, bo to jest też taka nowy temat. Podjęliśmy decyzję o wykupie działki w samym centrum, tuż przy Muzeum Jana Pawła. Jak się schodzi po schodach z rynku, tam był taki parking i tam nieopodal działkę pod budowę takiej części administracyjno-edukacyjnej dla muzeum, której muzeum nie ma. Wiemy, że jest to muzeum najliczniej odwiedzane znane z wszystkich naszych muzeów. Muzeum Jana Pawła Świętego II. Więc szanowni państwo, my naprawdę mamy pomysłów. Już nie możemy się doczekać, kiedy zostanie uregulowana forma prawna pod działkę na Filharmonię, bo od razu będziemy startować z tematem, bo jest to tutaj jako osobom, którym tak leży na sercu małopolska kultura, to Filharmonia naprawdę nam bardzo, bardzo tutaj leży na sercu, żeby ten obszar też zaopiekować i wtedy my będziemy naprawdę już usatysfakcjonowane.
Kolejny wielki temat, czyli nowa siedziba Filharmonii Krakowskiej. O tych planach na rok 2024, no i na kolejne lata w Radiu Kraków Kultura opowiadały Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Bardzo dziękuję, pani marszałek.
Dziękuję bardzo.
A także Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dziękuję.
Dziękuję państwu bardzo serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.